Freda, George'a i Ginny nigdzie nie było widać. Ścieżka była zatłoczona ludźmi. Wszyscy oglądali się niespokojnie za siebie ku tumultowi na polu namiotowym. Nieco dalej grupka nastolatków w piżamach sprzeczała się o coś za żarcie. Na widok Harry'ego, Rona i Hermiony jakaś dziewczyna o gęstych, kręconych włosach odwróciła się do nich i szybko zapytała. — Où est Madame Maxime? Nous l'avons perdu. Co? — wyjąkał Ron. — Och! Dziewczyna odwróciła się do niego plecami, a kiedy przechodzili, usłyszeli, jak powiedziała wyraźnie. — Au revoir.
— Bobaton — mruknęła Hermiona.
— Słucham? — zapytał Harry.
— Muszę być z Bobaton
— odpowiedziała Hermiona. — No wiesz,
z Akademii Magii Bobaton.
Czytałam o niej w ocenie stanu edukacji magicznej w Europie.
— A, no tak, oczywiście — wybąkał Harry.
— Fred i George nie mogli zajść aż tak daleko — powiedział Ron, wyciągając różdżkę, zapalając ją jak Hermiona i rozglądając się po ścieżce. Harry sięgnął do kieszeni po swoją różdżkę, ale jej nie znalazł. W kieszeni miał tylko omnikulary.
— O nie, to okropne, zgubiłem różdżkę.
— Żartujesz! Ron i Hermiona unieśli wysoko swoje różdżki, by tryskające z nich wąskie promienie oświetliły ścieżkę nieco dalej. Harry rozejrzał się, ale różdżki nigdzie nie było.
— Może zostawiły się w namiocie — powiedział Ron.
— Może wypadła ci z kieszeni, jak biegliśmy — zapytała z lękiem Hermiona.
— Tak — mruknął Harry — może.
Przebywając w czarodziejskim świecie, miał zwykle różdżkę przy sobie i teraz, stwierdziwszy, że jej nie ma w tak niebezpiecznej sytuacji, poczuł się całkowicie bezbronny. Nagle coś zaszeleściło i wszyscy troje podskoczyli. Okazało się, że to mrużka przedziera się przez pobliskie krzaki. Poruszała się w bardzo dziwny sposób, najwyraźniej z dużym wysiłkiem, jakby czyjaś niewidzialna ręka przytrzymywała ją za kark. — Tu są jacyś źli czarodzieje — zapiszczała nieprzytomnie, gdy przedarła się przez krzaki i pobiegła dalej. — Wysoko w powietrzu ludzie! Mrużka schodzi im z drogi! I zniknęła między drzewami po drugiej stronie ścieżki, dysząc i popiskując, jakby wciąż walczyła z niewidzialną ręką. — Co jej jest? — zapytał Ron, patrząc za skrzatem ze zdziwieniem. — Dlaczego tak dziwnie biegnie?
— Założę się, że nie zapytała swojego pana, czy może się schować — odrzekł Harry.
Pomyślał o Zgretku. Za każdym razem, gdy próbował zrobić coś, co nie spodobałoby się Malfoyom, zaczynał tłuc głową w coś twardego — albo okładać się pięściami. Wiecie co? Domowe skrzaty mają naprawdę bardzo ciężkie życie, powiedziała z oburzeniem Hermiona. To po prostu niewolnictwo. Ten pan Crouch kazał jej wleść na sam szczyt stadionu, a ona ma lęk wysokości. I tak ją zaczarował, że nie może swobodnie biec, a tu tłum przewraca namioty. Dlaczego ktoś czegoś z tym nie zrobi?
Bo ja wiem. Przecież skrzaty wyglądają na całkiem zadowolone z takiego życia, powiedział Ron. Słyszeliście tę mrużkę na stadionie. Domowe skrzaty nie powinny myśleć o rozrywkach. To, że jest popychadłem, widocznie sprawia jej przyjemność.
To przez takich jak ty, Ron, zaperzyła się Hermiona, którzy wspierają zgniły i niesprawiedliwy system tylko dlatego, że są zbyt leniwi, żeby... Ze skraju lasu dobiegł grzmot kolejnego wybuchu. Słuchajcie... Może byśmy poszli dalej? Zaproponował Ron, a Harry dostrzegł, że rzucił niespokojne spojrzenie na Hermionę. A może było coś w tym, co powiedział Malfoy? Może Hermiona naprawdę jest w niebezpieczeństwie? Ruszyli dalej, a Harry wciąż przeszukiwał kieszenie, choć już wiedział, że różdżki tam nie znajdzie. Zagłębili się ścieżką w las, wypatrując Freda, George'a i Ginny. Minęli grupkę goblinów stłoczonych wokół worka złotych monet, które zapewne wygrały, stawiając na Irlandię. Traj kotały wesoło, najwyraźniej nie zwracając najmniejszej uwagi na to, co się działo na kempingu. Nieco dalej wkroczyli w plamę srebrnego światła, a kiedy spojrzeli przez drzewa, zobaczyli trzy wysmukłe i piękne wille stojące na polanie w otoczeniu statka młodych czarodziejów, z których każdy... mówił bardzo głośno. Wyciągam około 100 worków galeonów rocznie, wykrzykiwał jeden z nich. Pracuję w komisji likwidacji niebezpiecznych stworzeń i zabijam smoki. Co ty opowiadasz? wrzasnął jego towarzysz. Jesteś pomywaczem w dziurawym kotle. Ja poluję na wampiry, zabiłem ich już z 90. Teraz wtrącił się trzeci młody czarodziej, tak obsypany pryszczami, że widać je było nawet w przyćmionym srebrnym świetle emanującym z wil. Nie chwalę się, ale już wkrótce będę najmłodszym w historii ministrem magii. Harry parsknął śmiechem. Rozpoznał czarodzieja z pryszczami. Nazywał się Stan Shanpike i w rzeczywistości był konduktorem piętrowego błędnego rycerza. Odwrócił się do Rona, by mu to powiedzieć, ale zobaczył, że ten nadął się dziwnie i już po chwili krzyczał. Mówiłem wam już, że wynalazłem miotłę, którą można polecieć na Jowisza. No nie, zawołała Hermiona i razem z Harrym złapali go mocno za ramiona, okręcili w koło i odprowadzili dalej. Kiedy głosy wil i ich adoratorów zupełnie ucichły, znaleźli się w samym sercu lasu. Panował tu spokój. Wyglądało na to, że w pobliżu nie ma nikogo. Harry rozejrzał się. Myślę, że możemy tu poczekać. Jak ktoś będzie nadchodził, usłyszymy go z daleka. Zaledwie to powiedział. Zza drzewa wyszedł Ludo Bagman. Nawet w nikłym świetle dwóch różdżek można było zauważyć, że Bagman bardzo się zmienił. Nie tryskał już optymizmem. Jego kroki utraciły sprężystość. Był bardzo blady i spięty. Kto to? Zapytał mrugając szybko i starając się dostrzec ich twarze. Co tu robicie sami w nocy? Spojrzeli po sobie ze zdziwieniem. No, są jakieś zamieszki i... Zaczął Ron. Bagman wytrzeszczył na niego oczy. Co? Na kempingu. Jacyś czarodzieje dorwali rodzinę Mugoli i... A niech to szlak! Zaklął głośno Bagman, sprawiając wrażenie, jakby myślał o czymś innym, po czym zdeportował się z cichym pyknięciem. Chyba nie bardzo wie, co się wokół niego dzieje, co? Powiedziała Hermiona, marszcząc czoło. No, ale był kiedyś bardzo dobrym pałkarzem, rzekł Ron, schodząc ze ścieżki na małą polankę i siadając na kępie suchej trawy u stóp drzewa. Osy z Wimburn 3 razy z rzędu zdobyły mistrzostwo ligi, kiedy on z nimi grał. Wyjął z kieszeni figurkę Kruma, postawił ją na ziemi i przez chwilę obserwował, jak maleńki Bułgar spaceruje tam i z powrotem. Podobnie jak prawdziwy Krum, figurka miała kaczkowaty chód i garbiła się, więc nie wzbudzała już takiego zachwytu jak Krum na miotle. Harry nasłuchiwał jakichś odgłosów z kempingu. Była jednak cisza. Może zamieszki już się skończyły. Mam nadzieję, że reszcie nic się nie stało, powiedziała po chwili Hermiona. Na pewno, mruknął Ron. A jakby tak twój tata złapał Luciusza Malfoya? Odezwał się Harry, który usiadł przy Ronie i przyglądał się figurce Kruma z trudem przełażącej przez zeschłe liście. Zawsze mówił, że chciałby mieć na niego jakiegoś haka. Byłoby super. Draco przestałby się wreszcie głupio uśmiechać, powiedział Ron. Żal mi jednak tych biednych Mugoli, oświadczyła Hermiona. A jeśli nie zdołają ściągnąć ich na ziemię? Nie bój się, ściągną, zapewnił ją Harry. Na pewno coś wymyślą. Nie uważacie, że to czyste szaleństwo? Robić coś takiego, kiedy naokoło jest pełno urzędników Ministerstwa Magii? Zapytała Hermiona. Jak oni się z tego wytłumaczą? Myślicie, że byli pijani, czy po prostu... Nagle urwała i spojrzała przez ramię. Harry i Ron też szybko się obejrzeli. Ktoś szedł ku nim przez las. Czekali, nasłuchując niepewnych kroków między ciemnymi drzewami, ale kroki nagle ucichły. Hop, hop! Zawołał Harry. Cisza. Harry wstał i zajrzał za drzewo. Było ciemno, więc niczego nie zobaczył, ale wyczuł, że ktoś stoi tuż poza zasięgiem jego wzroku. — Kto tam? — zapytał. I nagle, bez żadnego ostrzeżenia, ciszę rozdarł jakiś dziwny głos. A to, co usłyszeli, nie było okrzykiem strachu, ale zabrzmiało jak zaklęcie. — Mors mordre! Coś dużego, zielonego i błyszczącego wystrzeliło z ciemności, którą Harry daremnie starał się przebić wzrokiem. Śmignęło ku szczytom drzew i poszybowało w niebo. Co za... wydyszał Ron, zrywając się na nogi i gapiąc w górę. Przez ułamek sekundy Harry pomyślał, że to jakaś nowa formacja krasnoludków. Potem zdał sobie sprawę, że to olbrzymia czaszka, złożona z elementów, które przypominały szmaragdowe gwiazdy. Z pomiędzy szczęk, jak język, wysuwał się wąż. Na ich oczach wznosiła się coraz wyżej i wyżej, spowita zieloną mgiełką, rysując się na tle czarnego nieba jak jakaś nowa konstelacja.